Rosjanie, tak jak ja odczytuję intencje Kremla, oni mają przede wszystkim chęć sprawdzenia, czy działa artykuł 5. A najlepiej udowodnienia, że ten artykuł 5 nie działa. Na Zachodzie mówi się, że armia to jest jednorazowy wirtuoz. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. To jeszcze nie znaczy, że od razu skokiem pantery armia szwedzka i fińska cudownym zrządzeniem opatrzności stanie w ciągu 20 godzin na granicy między, dajmy na to, Łotwą a Białorusią. Gry wojenne, które my wygrywamy, to są w ogóle do niczego niepotrzebne, bo one niczemu nie służą. No to są wtedy ewentualnie jakąś zabawą czy rozrywką, jeśli ktoś coś takiego lubi. Powiem tak, fakt istnienia Polski nie konstytuuje amerykańskiego imperium. Ameryka była imperium i może być imperium, nawet jeśli Polska nie istniałaby jako byt suwerenny.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, co będzie Wam potrzebne, aby zachować bezpieczeństwo dla siebie i własnej rodziny w godzinie próby. Bądź gotowy zawsze. Drugi kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, w której znajdziecie tysiące książek o geopolityce, historii i wszystkich tematach, które poruszamy w trakcie naszych audycji. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych, sam używam i polecam. A partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabatach dla klientów, dla widzów Historii Realnej pod spodem w opisie pod tym filmem. Wspierajcie nas na Patronite na YouTubie, subskrybujcie nasze filmy i lajkujcie. Wielkie dzięki. A moim i Państwa gościem jest pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, witam.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, a Państwu polecam nie tylko stronę Strategy and Future oczywiście, ale książki naszego dzisiejszego gościa, między innymi Samotność Strategiczna Polski i Pauza Strategiczna. Ale dzisiaj, panie Marku, porozmawiamy, uwaga, o grze, wielkiej grze wojennej, drodzy Państwo, który to projekt jest pan Marek Budzisz zaangażowany. Historia Realna ma patronat medialny nad tym projektem. Generał Waldemar Skrzypczak będzie w nim również brał udział. Będzie brał udział pułkownik Piotr Lewandowski. Przypomnę Państwu, że jest to gra. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej wielkagrawojenna.pl i możecie Państwo sami brać udział w tej grze, wpływać na decyzje. I dla widzów Historii Realnej jest specjalny kod rabatowy Historia Realna. Zresztą wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie. No, panie Marku, to chyba jedyny taki projekt w Polsce. Rewelacja, gratuluję świetnego pomysłu, bo już trochę wiem o nim i jest to naprawdę interesująca, intelektualna rozrywka.
No, z pewnością też będąca na czasie, dlatego że celem gry wojennej jest przetestowanie w relatywnie krótkim czasie, chociaż takie normalne gry wojenne trwają nieraz kilkadziesiąt godzin. Natomiast ta nasza gra będzie dość krótka. Ona nie będzie bardzo krótka, ale krótsza niż kilkadziesiąt godzin. I będziemy symulować rozwój wydarzeń, starając się możliwie w sposób najbardziej realistyczny nakreślić pewien scenariusz działania i eskalację ewentualnego konfliktu. A w sytuacjach konfliktowych no zawsze są dwie strony, czyli są ci umowni niebiescy, czyli nasi, i umowni czerwoni, czyli przeciwnicy. No i nasi to są wszyscy widzowie. I widzowie będą mogli podejmować decyzje, jakie posunięcie wykonujemy. No a ci czerwoni będą starali się zaskoczyć naszych, zarówno w tej fazie przedkinetycznej, czyli pewnej eskalacji politycznej konfliktu, jak i w tej fazie wojskowej, kiedy już będziemy mieli do czynienia być może z, no po prostu z normalną wojną. Po co się takie, bo o tym też warto powiedzieć, po co się takie w ogóle gry organizuje? No dlatego, że my musimy mieć przetrenowany, tak bym to powiedział, pewien tak zwany łańcuch decyzyjny. Znaczy decyzję podejmuje się w pewnym modelu funkcjonowania. Są ludzie, którzy odpowiadają za podjęcie decyzji. Oni muszą wiedzieć, czym dysponują, muszą wiedzieć, jakie są też konsekwencje ich decyzji, ile mają czasu na nieraz bardzo trudne wnioski i postanowienia, bo trudne dlatego, że tu życie ludzkie wchodzi w grę. To nie są sprawy bagatelne. Zresztą w ogóle wszystko, co jest związane z siłami zbrojnymi, z armią, jest dlatego też trudne, ponieważ na Zachodzie mówi się, że armia to jest jednorazowy wirtuoz. Armia to jest takie przedsięwzięcie, które cały czas powinno ćwiczyć i przygotowywać się, ale tylko jeden koncert może wykonywać. Rzadko się zdarza, żeby ta sama armia dwa koncerty czy dwa razy uczestniczyła w wojnie. To jest mało prawdopodobne. W związku z tym im więcej ćwiczymy, im więcej przewidujemy rozmaitych, często bardzo niecodziennych scenariuszy, tym jest większa szansa, że jak dojdzie już, mówiąc w skrócie co do czego, to my nie będziemy fałszować w czasie tego koncertu, czyli będziemy w stanie obronić naszą ojczyznę. I to jest oczywiście coś, co musi być ćwiczone. Ci, którzy podejmują decyzje, muszą to mieć przetrenowane, różne warianty. Muszą umieć działać pod presją czasu i okoliczności, też nie mając pełnych informacji, bo często, to zresztą jest to znane sformułowanie, że w czasie wojny podejmuje się decyzje za zasłoną niewiedzy, bo często tej wiedzy po prostu nie ma. Zresztą przeciwnik stara się zakłócić nasz sposób zbierania informacji i ich interpretowania. To jest jeden z pierwszych celów przeciwnika, tak żebyśmy my nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli. Najlepszym wariantem z punktu widzenia przeciwnika jest oczywiście to, że my faktycznie nie wiemy, że trwa wojna, ona już się rozwija, bo wtedy nie reagujemy w sposób odpowiedni. To jest cały dość skomplikowany proces podejmowania decyzji i my chcemy dać możliwość opinii publicznej w Polsce, no takiego wglądu trochę za kulisy tego, jak to wygląda w sytuacjach konfliktowych albo przypominających konflikt. Dlaczego to jest ważne? To nie tylko jest dlatego ważne, że możemy zaspokoić naszą ciekawość. To jest też ważne z tego powodu, że wojnę prowadzą państwa, a nie tylko siły zbrojne. Więc w tym sensie system odpornościowy państwa i ta świadomość, w jakiej sytuacji się znajdujemy i co nas może czekać, to dotyczy każdego, nie tylko tych obywateli, którzy są w mundurach i pełnią funkcje dowódcze, czy będą walczyć na froncie, bo od postawy każdego Polaka będzie zależało to, czy nasz system odpornościowy będzie bardziej czy mniej sprawny. Więc w tym sensie my też oczywiście zakładamy, że to jest jakiś niewielki, ale pozytywny ruch w stronę zwiększenia tego, co określa się mianem systemu odpornościowego państwa.
Tak jest. Dodajmy, drodzy Państwo, że pierwsza, bo być może będą kolejne, gra wojenna, wielka gra wojenna odbędzie się 27 kwietnia i przypominam, że możecie się Państwo zapisywać na stronie wielkagrawojenna.pl. Rabat dla widzów historii realnej po wpisaniu kodu historia realna. I teraz proponuję już pokazać, jaki scenariusz zostanie nakreślony, jakie decyzje będziecie panowie analizować i panie pewnie również w trakcie tej gry. I zdradzę Państwu, że jak umawiałem się przez telefon z panem Markiem na telefon, na tą rozmowę, to pan powiedział, no ale tak rzeczywiście mogą się potoczyć wydarzenia. Bo, i zacznijmy od tego, że gra zaczyna się w roku 2026 w inflantach polskich w Dyneburgu, czyli na terenie dzisiejszej Łotwy, gdzie, jak rozumiem, kilkadziesiąt tysięcy Rosjan, którzy tam mieszkają starszej daty, odmawia nauczenia się języka łotewskiego. Rozumiem, że to jest początek wielkiej gry. I co się dzieje dalej?
To jest realna sytuacja, dlatego że parlament łotewski wprowadził taki wymóg złożenia egzaminu ze znajomości języka łotewskiego, żeby w ogóle można było mieszkać na terenie Łotwy. W niektórych wypadkach, tu nie ma mowy o kilkudziesięciu tysiącach, to jest raczej kilka tysięcy osób, szczególnie zaawansowanych wiekiem, no oni nie zarejestrowali się na tego rodzaju egzamin, to pierwotny termin jego złożenia miał być jesienią ubiegłego roku. To zaczęła dość intensywnie eksploatować rosyjska dyplomacja i propaganda, budując taką narrację, że władze Łotwy deportują tych zaawansowanych wiekiem staruszków, często chorych i niedołężnych, no, którzy nie są w stanie opanować niełatwego języka łotewskiego. Władze Łotwy się nieco ugięły, przesunęły te terminy w czasie, no ale sytuacja potencjalnie kryzysowa jest nadal możliwa. Tym bardziej, jeśli ktoś chciałby wykorzystać realnie istniejący problem w celach swojej polityki, no bo tu mamy do czynienia, to jest w ogóle generalnie pewną linią polityczną czy metodą działania Federacji Rosyjskiej. Znaczy, ona nie wymyśla problemów. Ona, analizując sytuację w krajach ościennych, w takich krajach, które są postrzegane jako wrogie, dostrzega problemy, które mają swoją obiektywną przyczynę. No tak jak na przykład konflikt między polskimi rolnikami a eksporterami ziarna z Ukrainy. Ten konflikt, czy ten spór, który doprowadził do blokowania granicy, on ma pewne realne podłoże związane z istniejącymi interesami. Tak akurat również to, co się dzieje na Łotwie, no a to istotne podłoże związane z sytuacją państwa łotewskiego, próbą integracji tych ludzi pochodzenia rosyjskiego, którzy tam już nieraz mieszkają przecież kilkadziesiąt lat, bo to są najczęściej ludzie, którzy na Łotwę przybyli gdzieś w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia. W związku z tym to jest pewien realny problem. Oni się trudno integrują, stanowią taką społeczność, która jest po pierwsze dość zamknięta, po drugie mieszka w takim zwartym skupisku niedaleko granicy z Białorusią i jest podatna, to też potwierdzają rozmaitego rodzaju badania, na rosyjską propagandę, w tym też tą propagandę, nazwijmy to imperialistyczną, czy taką wielkomocarstwową. To nie jest zresztą jedynie problem Łotwy, to jest również problem Estonii, gdzie w okolicach Narwy te skupiska ludności pochodzenia rosyjskiego w zwartych grupach są dość duże. W obydwu tych przypadkach mamy do czynienia z państwami o relatywnie dużej powierzchni. Każde z nich, i Łotwa, i Estonia, ma po około 60 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale za to dość słabo zaludnionych, bo ludność w Estonii i na Łotwie to, o ile ja dobrze pamiętam, jest poniżej 2 milionów mieszkańców, z tego spora grupa ludności pochodzenia rosyjskiego. A jeszcze jeśli nałożymy na to fakt, iż w stolicach obydwu tych państw jest jakby duża koncentracja mieszkających tam obywateli, no to mamy do czynienia z dość pustą przestrzenią, relatywnie słabo zaludnioną, z takimi zwartymi skupiskami ludności rosyjskojęzycznej, która to ludność jest podatna na manipulacje propagandy i generalnie na takie gry operacyjne, które prowadzi Federacja Rosyjska, również wywiad Federacji Rosyjskiej. Jest wiele przykładów na to, że część tych środowisk, szczególnie ich przywódcy, są po prostu zinfiltrowani przez wywiad rosyjski, co oczywiście obiektywnie rzecz biorąc powoduje jakby zagrożenie dla państwa, w tym wypadku akurat państwa łotewskiego. I my taki dość realistyczny scenariusz staramy się nakreślić, dlatego że to może być pewien pretekst czy pewien asumpt, który Federacja Rosyjska, jeśli będzie chciała eskalować sytuację polityczną w swoich celach strategicznych, no może zacząć wykorzystywać. Wydaje się to dość prawdopodobne. Nie, chociaż oczywiście katalog takich możliwości po stronie rosyjskiej jest znacznie większy. To jest akurat pewien wybór autorów tej gry, ale to jest rzeczywiście punkt startu. Zaczynają się niepokoje, zaczynają się demonstracje. Opinia publiczna europejska jest też w pewnym sensie niedoinformowana, bo informuje się i to Rosjanie mogą wykorzystywać swoje kanały wpływu i kanały propagandowe. Informuje się tylko o krzywdzie tych, którzy mogą zostać deportowani. Mówi się o nieprzestrzeganiu konwencji związanych z ochroną mniejszości narodowych. To Rosja dość często używa tego argumentu. Władze Łotwy oskarża się o faszyzm, o hołdowanie takiemu stylowi myślenia, który w gruncie rzeczy sprowadza Rosjan do rangi czy do kategorii obywateli drugiej kategorii. Więc w tym sensie rozpoczyna się pewna operacja dość złożona, polegająca z jednej strony na destabilizacji sytuacji wewnętrznej, narastających protestach na terenie samej Łotwy, ale z drugiej strony też jakby międzynarodowa pozycja Rygi ulega osłabieniu, ponieważ dość skutecznie Rosja odwołuje się do tego świata wartości, których należy bezwzględnie i bez wyjątku przestrzegać praw mniejszości narodowych. To jest też w gruncie rzeczy, jak spojrzymy na doświadczenia Ukrainy, dość podobny mechanizm. Tam Rosja też używała tego argumentu celem delegitymizacji władzy w Kijowie. I my podobny scenariusz zakładamy jako punkt wyjścia naszej gry wojennej.
No dobrze, to ja rozumiem, że gra wojenna nie byłaby grą wojenną, gdyby nie doszło do wojny, więc domyślam się, że spośród wszystkich wachlarza możliwości, które Rosja może wykorzystać w takiej sytuacji, decyduje się na jakąś, właśnie pytanie, czy ograniczoną, czy na pełną skalę interwencję zbrojną w obronie uciśnionych rodaków przez, jak pan powiedział, faszystowski reżim łotewski. No i jak rozumiem, w tym momencie już Polska staje przed bardzo poważnym dylematem, pomagać czy nie pomagać.
Ja nie mogę powiedzieć wszystkich, że tak powiem, scenariuszy, które założyliśmy, bo wtedy sama gra byłaby nieciekawa. W związku z tym proszę
mnie uchylić rąbka tajemnicy.
Proszę mnie zwolnić z tego obowiązku. To znaczy, to nie jest tak, że wojna jest nieuchronna. Wojna jest częścią polityki i tak przynajmniej myślą o tym Rosjanie. I wojna jest też pewnym narzędziem, które można dość plastycznie kształtować. Skalę tej wojny, kierunki uderzenia, groźby eskalacji, to jest wszystko pewien element budowania instrumentarium, które ma pozwolić osiągnąć cele polityczne. Tu trzeba powiedzieć, jakie cele polityczne mogłyby przyświecać Rosji, bo myślę, że w Polsce istnieje co do tego istotne niezrozumienie i pojawia się taka pokusa myślenia, że Putin musiałby być szaleńcem, ażeby zaatakować NATO, bo NATO jest wielokrotnie silniejsze, co do tego nie ma wątpliwości. Ekonomicznie, demograficznie i wojskowo NATO jako blok wojskowo-polityczny jest znacznie silniejszy od Rosji, a w związku z tym próba ataku czy chęć ataku musiałaby być postrzegana jako czyste szaleństwo, a w związku z tym myślenie, że to jest prawdopodobne, jest myśleniem jakby trochę odsuwanym. Tak przynajmniej ja czytam stan nastrojów części przynajmniej polskiej opinii publicznej. I rzeczywiście, gdyby tak to interpretować, to mielibyśmy do czynienia z pewną niewielkim prawdopodobieństwem, że sytuacja na granicy między światem rosyjskim a NATO tak się zmieni, iż może dojść do wojny. Natomiast mnie się wydaje, że tu chodzi o coś zupełnie innego. Otóż Rosjanie, tak jak ja odczytuję intencje Kremla, oni mają przede wszystkim chęć, co nie znaczy, że już taką decyzję podjęli, ale przygotowują się do tego, sprawdzenia, czy działa artykuł 5. A najlepiej udowodnienia, że ten artykuł 5 nie działa. I to można zrobić na bardzo wiele różnych sposobów. To niekoniecznie trzeba stworzyć wielką armię, uderzyć, runąć żelaznym wojskiem i rozpocząć wojnę na pełną skalę. I my właśnie staramy się jakby pokazać w ten sposób, że Rosjanie mają tutaj pełen wachlarz różnych możliwości i to, z jakim konfliktem będziemy mieli do czynienia, o jakiej skali, o jakim natężeniu, na jakich osiach operacyjnych, to też zależy od naszych decyzji. I staramy się to jakoś w taki możliwie przystępny sposób pokazać, bo też nie ma możliwości, żeby analizować absolutnie wszystkie scenariusze. Tych scenariuszy wymyślać można dziesiątki, no to wtedy mielibyśmy tę grę, która by trwała no, kilkadziesiąt godzin. Są gry, które trwają 2-3 dni bez przerwy, dzień i noc. W związku z tym to i tak byłoby to no po prostu niemożliwe, nikt by chyba tyle nie wytrzymał. Więc to jest jakby pierwszy jakby element naszego myślenia. Znaczy, jakiś konflikt według jeszcze dzisiaj nie do końca i nie chciałbym tego ujawniać, przewidywalnego schematu jest możliwy. Rosjanie będą się tutaj starali zachowywać bardzo elastycznie, agresywnie, działać szybko, działać zdecydowanie, uderzać w te punkty, które są przez nich odczytywane jako punkty słabe drugiej strony, a nie tam, gdzie my jesteśmy najmocniejsi. Będą dążyli do lokalizacji konfliktu, a nie do toczenia wielkiej wojny. I będą dążyli do takiego rozegrania tej sytuacji, ażeby właśnie wielkiej wojny uniknąć, ażeby swoje cele polityczne osiągnąć, zanim nastąpi pełna mobilizacja i uruchomiony zostanie scenariusz artykułu 5. I tu mają spore możliwości, dlatego że no, tu też nie trzeba niczego, mówiąc szczerze, wymyślać. Można się odwołać do tego chociażby, co powiedział Ben Hodges. Ben Hodges jest byłym dowódcą wojsk lądowych NATO w Europie i jest dzisiaj głównym doradcą dowódcy NATO generała Cavoli w zakresie logistyki. W związku z tym Hodges jest zresztą specjalistą też między innymi od logistyki i to jest znana jego wypowiedź, którą on w Wilnie w roku kilka tygodni temu sformułował. Otóż jego zdaniem siły natowskie dotrą na Litwę, a Łotwa jest jednak trochę dalej położona, w ciągu 2 tygodni od momentu zaistnienia konfliktu kinetycznego. I jego zdaniem Litwini muszą być przygotowani na to, żeby no, być w stanie samodzielnie powstrzymywać tę rosyjską presję wojskową przez ten długi, długi czas. To nie jest proste, to nie jest proste zadanie. My będziemy starali się pokazać, jak to w praktyce może wyglądać na Łotwie. Potencjał wojskowy Łotwy jest nieco mniejszy niż potencjał wojskowy Litwy, chociaż oni też bardzo intensywnie nad tym pracują. No ale tutaj mamy do czynienia z takim, powiedziałbym, odcinkowym i czasowym momentem, kiedy NATO jest słabsze. NATO generalnie jest silniejsze. NATO wtedy, kiedy zmobilizuje się i wyśle swoje wojsko w rejon konfliktu, też będzie silniejsze, ale do momentu, kiedy się zmobilizuje i wyśle to wojsko, to silniejsza lokalnie będzie Rosja. I Rosja będzie starała się wykorzystać tą swoją czasową przewagę po to, żeby osiągnąć taki stan, który jakby unaoczni wszystkim, że artykuł 5 no nie daje pełnej ochrony. Może daje częściową ochronę, może nie nastąpi zagłada państwa, nie chcę zdradzać tajemnic, no może nie cała Łotwa będzie okupowana, może nie państwa bałtyckie zostaną zajęte, Może Rosjanie nie przebiją korytarza, a może właśnie im o to będzie chodziło, żeby przebić korytarz do obwodu królewieckiego. No ale jakaś formuła czasowej porażki NATO w starciu kinetycznym jest dość prawdopodobna, a z pewnością trzeba taki scenariusz analizować. Po co analizować? No po to, żeby się czegoś nauczyć, gdzie jesteśmy słabsi, co Rosjanie nas, czym Rosjanie mogą nas zaskoczyć. I wykorzystać te kilka lat, ażeby no, odwrócić pewne niekorzystne tendencje.
Panie Mark, mówi pan kilka lat, ale wybraliście panowie rok 2026 na start gry. Dlaczego?
No to są dwa lata. To są dwa lata, tak.
Najkrótsze kilka, jakie jest możliwe, ale mówiąc poważnie, dlaczego 2026? Bo spotkałem się wśród ekspertów z taką opinią, że Ukraina jest na wykończeniu, w związku z tym no, 2026 wchodzi w rachubę jako jakiś potencjalny czas na kolejny ruch Rosji, tym razem wobec państw bałtyckich.
Jeśli pyta pan o moją opinię, ja uważam, że Ukraina przegrywa wojnę. Uważam, że Rosjanie będą chcieli w tym roku wojnę na Ukrainie zakończyć na własnych warunkach. Czy to się uda, to jest jeszcze sprawa otwarta, bo tu to dużo zależy od postawy państw Zachodu. Na razie państwa Zachodu, mówiąc kolokwialnie, nie dowożą. To znaczy skala tego wsparcia finansowego, już nie mówię o wojskowym, jest zbyt mała, żeby Ukraina realnie mogła myśleć o jakimś scenariuszu zwycięstwa, a nawet kontynuowania skutecznego oporu. W związku z tym, gdybyśmy założyli, że te trendy, które dzisiaj się rysują na Ukrainie, się utrzymają, że się nic nie zmieni, to Ukraina tej wojny moim zdaniem nie wygra. Może ten opór oczywiście trwać, to nie jest tak, że Rosjanie ruszą jakąś wielką ofensywą, bo też nie mają niezbędnych sił ku temu. To będzie proces pewien, nieco wydłużony w czasie. Ale z pewnością, i to już nie ulega wątpliwości, Rosjanie podjęli decyzję o rozbudowie swojego potencjału wojskowego do poziomu 1,5 miliona żołnierzy, mówię o pewnym poziomie etatowym, i dość konsekwentnie jakby idą w tym kierunku. Co to znaczy dość konsekwentnie? No to znaczy, że po pierwsze zmienili, i to jeszcze w zeszłym roku, całą infrastrukturę prawną. Jesienią ubiegłego roku Szojgu powiedział o planach rozbudowy rosyjskiej infrastruktury szkoleniowej. Budują nowe centra szkoleniowe. Dwa już oddali do użytku, łącznie mają ich oddać 9, w tym roku kolejne 7. Jak to zrobią, a należy założyć, że zrobią, to Rosjanie będą w stanie miesięcznie szkolić gdzieś około 80 tysięcy żołnierzy, czyli ten podstawowy cykl szkoleniowy, który ma w Rosji 92 dni, to będzie oznaczało, że będą w stanie jednorazowo wyszkolić w takich, no bo to się oczywiście te kohorty zmieniają, no ale to będzie znacząco zwiększało ich zdolności do wyszkolenia podstawowych sił, które też rozbudowują, bo ten proces, choć on spowolnił zdaniem wielu analityków, ten proces pozyskiwania nowych ochotników, on cały czas trwa. Nie można też wykluczyć jakiejś formuły, nawet jeśli ograniczonej, to formuła częściowej mobilizacji też wchodzi w grę. Więc w tym sensie Rosjanie będą chcieli rozbudować swoje siły zbrojne. Te siły zbrojne już inaczej walczą niż na początku wojny. To nie jest jakaś banda szwejków. To są ludzie, którzy dużo się nauczyli. O tym mówią zresztą sami Ukraińcy. Ja czytam wywiady w ukraińskich mediach z ukraińskimi oficerami i oni też mówią, że tego przeciwnika nie można lekceważyć. Rosjanie się uczą, Rosjanie zmieniają swoją taktykę, zmieniają sposób walki. No oczywiście są pewne elementy wspólne, no na przykład nieliczenie się z własnymi stratami. Tak? Rosjanie walczą nie licząc się z własnymi stratami, ale to nie znaczy, że niczego się nie nauczyli. Więc należy założyć, że Rosja wyjdzie z tej wojny z lepszą armią, no nie tylko większą, ale bardziej doświadczoną. Będzie ten korpus oficerski jakby przetestowany. ci nieudacznicy, nieudolni, którzy awansowali w oparciu nie o swoje umiejętności, ale o inne kryteria, zostaną po prostu wyrzuceni. No, w tym bardzo bolesnym dla samej Rosji procesie wykuwania się tej nowej armii, prędzej czy później, ci, którzy się sprawdzili, bo przeżyli, zostaną i ta armia będzie lepsza, będzie większa, będzie miała doświadczenie bojowe. Jest tylko kwestią czasu, kiedy Rosjanie jakby, a już to przecież robią, odpowiednio ją wyposażą, odpowiednio ją zaopatrzą i na tej właśnie podstawie, w oparciu o te plany i te doświadczenia, wywiady państw bałtyckich, ja ich nie lekceważę, uważam, że to jest, że te wywiady są bardzo dobrze zorganizowane i dobrze pracujące, oni uważają, że rok 26 to już może być sytuacja zagrożenia. Rosjanie nie będą zdolni do jakiejś wielkiej wojny z całym Zachodem, jak lubią mówić, że dzisiaj prowadzą na Ukrainie, ale do ograniczonego konfliktu, gdzie ofiarą będzie jedno z państw bałtyckich, to już Rosjanie mogą być przygotowani i mogą ten potencjał odbudować. I takie scenariusze w państwach bałtyckich traktowane są jako dość prawdopodobne. Między innymi dlatego to właśnie z państw bałtyckich jest najsilniejszy głos związany ze wsparciem Ukrainy i najsilniejszy głos związany z koniecznością jakby wzmożenia wysiłku zbrojeniowego państw NATO. Ja bym tych opinii nie lekceważył. Podzielam te opinie, podzielam tę ocenę sytuacji i w związku z tym uważam, że ten umowny rok 26 jest rokiem dość prawdopodobnym, ale to oczywiście jest pewna konwencja, pewnego rodzaju założenie. Niemcy organizowali całkiem niedawno grę wojenną, gdzie pierwszy kwartał roku 25 był takim momentem eskalacji na granicy między NATO a Federacją Rosyjską, no bo oni uważali, to jest dość słuszne założenie, że ten proces przejęcia władzy dość prawdopodobny w Stanach Zjednoczonych przez nową administrację po zwycięstwie ewentualnym Trumpa będzie procesem bardzo bolesnym, no choćby w związku z zapowiedziami Trumpa o wymianie ponad 20 tysięcy urzędników federalnych, czyli ta czystka, którą Trump przygotowuje, bo on już szkolą przecież te nowe kadry, ta czystka będzie bardziej nawet bolesna niż to, co w Polsce obserwujemy. No i to zdaniem niektórych ekspertów będzie też oznaczało, że państwo amerykańskie na jakiś czas zostanie sparaliżowane. I z punktu widzenia tej rachuby, o której mówiliśmy, to, że Rosja może chcieć taką polityką kroków dokonanych narzucić pewnego rodzaju niekorzystne rozwiązania czy niekorzystne ustępstwa, no to jest też dość prawdopodobne. Więc w tym sensie możemy umownie powiedzieć, że ten okres trudny to będzie okres między rokiem 25 a 27. Różnie też to wygląda w przypadku różnych państw bałtyckich. No, na Litwie dzisiaj zaczęła się dyslokacja niemieckiej brygady. Na Litwie przyjechało pierwsze 20 żołnierzy. To Litwini się bardzo cieszą z tego powodu. No ale brygada dopiero w całości, według planów, zakładając, że one zostaną zrealizowane, ma na Litwę, ile dobrze pamiętam, dotrzeć w komplecie w roku 27. W związku z tym no, będziemy mieli taki czas, trochę bym powiedział, napinania mózgów po stronie NATO, ale tych realnych możliwości będzie niedużo. No i to jest w tym sensie dość umowne, że ta data może być właściwie każda. No, musieliśmy wybrać jakąś datę, w związku z tym taką wybraliśmy. Są tacy eksperci, którzy twierdzą, że wojna właściwie już się rozpoczęła, tylko my jeszcze tego nie widzimy. I są takie obszary, gdzie na przykład infrastruktura kolejowa, systemy zarządzania ruchem, niedawno o tym mówił czeski minister transportu, to są atakowane przez rosyjskich hakerów z częstotliwością nienotowaną właściwie nigdy w historii. To jest kilkadziesiąt tysięcy ataków przeprowadzonych takim od początku roku. W związku z tym w tym segmencie pewien stan nadzwyczajnej sytuacji, gdzie grozi całemu rynkowi komunikacji kolejowej w Europie paraliż związany z uszkodzeniami sieci zarządzania ruchem, no taki stan nadzwyczajny już właściwie trwa. Jeśli chodzi o tłumienie sygnału GPS-u, dość podobna jest sytuacja. W związku z tym, jeśli wojnę traktować jako sumę sytuacji nadzwyczajnych, to w niektórych segmentach życia społecznego już mamy do czynienia z taką eskalacją. Nie strzelamy jeszcze do siebie, ale to akurat nie musi w ogóle nastąpić. To tu chodzi o cel polityczny.
Oby. Natomiast powiedział pan, panie Marku, co mnie bardzo zaintrygowało, że Rosja, jeżeli pójdzie na państwa bałtyckie, czy któreś z państw bałtyckich, to będzie chciała przetestować artykuł 5 NATO. No i tak się składa, że ostatnio z kilkoma gośćmi historii realnej też na ten temat weszliśmy, bo teraz jest duża dyskusja na temat gwarancji natowskich i tego artykułu. Mówiłem o tym między innymi z pułkownikiem Lewandowskim. No i w zasadzie w Polsce mamy takie poczucie, oby ten artykuł 5 zadziałał, jak nas zaatakują. No dobrze, ale odwróćmy stolik, to znaczy, jeżeli zaatakowana zostałaby, tak jak w scenariuszu panów gry, Łotwa, no i co, i Amerykanie mówią, no to proszę bardzo, najbliższa armia duża Łotwy to Polska, idźcie na ratunek. I by wtedy musimy odsłonić, żebyśmy chcieli posłuchać, to odsłonilibyśmy całą granicę polsko-białoruską. Jakby pan ten dylemat rozwiązał na miejscu polskich rządzących?
No ja jednak doradzałbym przeczytanie artykułu 5 wszystkim tym, którzy chcą na ten temat dyskutować, dlatego że w artykule 5 jest wyraźnie zapisane to, że każde państwo członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego w momencie ataku na jednego z członków będzie uznawało się również za zaatakowane i udzieli pomocy i odpowiedzi takiej, jaką uzna za stosowne. Więc to jest decyzja rządu polskiego i też polskiego społeczeństwa, stąd waga tej gry wojennej, no, w jakimś tam oczywiście obszarze, że to polskie społeczeństwo będzie decydowało i polski rząd będzie decydował, czy nasze wsparcie dla zaatakowanego partnera z NATO w ramach uruchomionego artykułu 5 musi oznaczać wysłanie tam naszych wojsk lądowych po to, żeby oni te siły stanowiły no, element zgrupowania prowadzącego normalną walkę w ramach pewnej kampanii obrony przed rosyjską agresją. Więc w tym sensie to jest pewna decyzja, która musi zostać podjęta przez każde państwo będące członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. W tym sensie to i my będziemy tę decyzję podejmować, jeżeli coś takiego nastąpi. Tutaj nie ma jakiejś hierarchii, nikt nikomu nie może nic rozkazać. To jest jakby pierwszy element, ale ja bym sytuację jeszcze nieco odwrócił. Znaczy, to nie jest tak proste. Znaczy, po pierwsze, mamy do czynienia z jakąś, hipotetycznie załóżmy, do czynienia z jakąś destabilizacją sytuacji. No to po pierwsze rząd państwa, który zostaje zaatakowany, musi po pierwsze uznać, że zostało zaatakowane. Po drugie musi rozstrzygnąć problem atrybucji. Znaczy musi wiedzieć, kto ich zaatakował. A to pozornie jest łatwe, ale faktycznie nie jest aż takie proste, dlatego że zwracam choćby uwagę na fakt, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy znaczące zmiany w zakresie ich potencjału wojskowego i zdolności do działań też i asertywnych miały miejsce na Białorusi. Więc hipotetycznie, jeżeli rozważamy różne scenariusze, to może się okazać, że następuje jakaś destabilizacja na granicy i my nie do końca jesteśmy pewni, kto zaatakował. No były przecięte
ludziki.
No na przykład zielone ludziki, ale co to znaczy odpowiedzieć? No jeżeli, dajmy na to, okaże się, że sytuację konfliktową prowokuje agresywne działanie strony białoruskiej, ale my wiemy, czy Przekonani jesteśmy, że to Rosjanie za tym stoją, ale być przekonanym, a jeszcze jakby na tej podstawie przystąpić do wojny, to jest, są dwie różne rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, przerwane zostały kable telekomunikacyjne między Estonią a Finlandią i my jesteśmy przekonani, że to rosyjskie celowe działanie, ale prokuratura w Finlandii, która prowadziła dochodzenie, zamknęła je, bo nie jest w stanie stwierdzić w sposób niebudzący wątpliwości, jakby kto stoi za tym, co się stało. W związku z tym tu też musi być to przesądzone. Poza tym to państwo, które jest zaatakowane, musi chcieć uruchomić artykuł 5. Tu też nie ma automatyzmu. Czy mamy jakąś destabilizację, mamy zagrożenie, mamy, nie wiem, mobilizowanie się sił rosyjskich i białoruskich, albo jednych i drugich na granicy. Mamy komunikację strategiczną w postaci jakiejś formuły ultimatywnej wobec, dajmy na to, tej przykładowej Rygi. No i następuje eskalacja, następuje jakieś zaognienie. I to władze na Łotwie muszą uznać, że są zaatakowane, muszą wiedzieć, kto zaatakował, muszą wiedzieć, że nie są w stanie samodzielnie sobie z tym kryzysem poradzić i muszą poprosić o uruchomienie artykułu 5. No ale jeżeli te władze na Łotwie zostaną zastraszone i nie zdecydują się na tego rodzaju działanie, albo na przykład będą sygnalizowały gotowość wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Rosji, która to Rosja mówi, że nie odpowiada jej, iż na Łotwie, ja hipotetyczne sytuacje oczywiście kreślę, iż na Łotwie nie odpowiada jej stacjonowanie wielonarodowej natowskiej grupy w ramach wysuniętej obecności, w związku z tym w ramach ustępstw po to, żeby tę sytuację ustabilizować, tu Rosja deklaruje, że jest gotowa pełnić misję dobrych usług i też oddziaływać na rosyjskojęzycznych przedstawicieli tej społeczności łotewskiej, no ale ceną czy pewnym warunkiem Rosji jest to, że władze w Rydze poproszą sojuszników natowskich o wycofanie tego kontyngentu z terenu Łotwy. To taki scenariusz też jest nie tyle on nie jest nieprawdopodobny. A politycznie Rosja już wtedy osiąga swoje cele, pokazujące, że jest w stanie na tyle silną presję wywrzeć na jedno z państw członkowskich, że to państwo w gruncie rzeczy samo adaptuje się do nowej sytuacji i nie chce takiej ochrony, jaką mógłby jej dać artykuł 5. W związku z tym tu tych możliwości jest bardzo, bardzo wiele. Już nawet nie poruszyliśmy kwestii zdolności. Nie poruszyliśmy kwestii czasu podjęcia decyzji, bo my zakładamy, że uruchomienie artykułu 5 to jest prosta decyzja, i jeżeli ktoś będzie zaatakowany, ktoś z członków Paktu Północnoatlantyckiego, to się szybko stanie. To wcale nie jest takie pewne. Znaczy, jeżeli przykładowo bomba atomowa spadnie na Rygę rosyjska i zabitych zostanie kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy obywateli Rygi, to wtedy prawdopodobieństwo tego rodzaju reakcji jest wielkie, a nawet bym powiedział stuprocentowe. Natomiast chociaż stuprocentowe to może przesadziłem. Natomiast jeżeli ta sytuacja destabilizacyjna będzie i związana trochę z polityką wewnętrzną rządu na Łotwie i z działalnością jakichś bliżej nieokreślonych sił i jednocześnie sytuacja w państwach Europy Zachodniej też nie będzie do końca kontrolowalna, bo tam przecież też mają miejsce różne procesy, to są państwa demokratyczne, artykułowane są różne interesy, to ta reakcja i ten tryb podejmowania decyzji w ramach artykułu 5 już na wniosek zaatakowanego państwa wcale nie musi być bardzo szybkie. To oczywiście tych wariantów, im bardziej omawiamy taką sytuację, może być więcej, można je dowolnie mnożyć. No ale właśnie po to się robi gry wojenne, że trzeba te różne, na pierwszy rzut oka być może nawet nieprawdopodobne scenariusze rozważać i wiedzieć, co my możemy w odpowiedzi zrobić. Bo to jest jakby kluczowy element. Sytuacja konfliktowa zawsze w moim odczuciu rządzi się taką regułą, że przeciwnik stara się nas czymś zaskoczyć. I my musimy wiedzieć, no jeżeli w Rzeszowie mieliśmy w zeszłym roku dość tajemniczą epidemię związaną z pojawieniem się drobnoustrojów w sieci wodociągowej, to oczywiście może być kwestia przypadku, a może nie być to kwestia przypadku, ale to jest akurat też dobry przykład, że my musimy wiedzieć, co w takiej sytuacji robić i jak reagować. No, to też będziemy chcieli jakoś pokazywać i aż do momentu dojścia do sytuacji, no, konfliktu już otwartego wojskowego. Tę drugą część pan generał Skrzypczak przygotował, w związku z tym ja się tu nie podejmuję nawet na ten temat mówić. On, myślę, jest wybitnym fachowcem w swojej dziedzinie i doskonale wie, jak realna wojna może na wschodniej flance wyglądać.
Dobrze, to jeżeli chodzi o artykuł 5 NATO, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest cały wachlarz opinii, które pojawiają się w tej dyskusji, która trwa już od dobrych kilku tygodni, między innymi na Twitterze. Pierwsze to jest najprostsze, mur beton. Cokolwiek się zaczyna dziać, 1 metr, jak mówi Biden, terytorium państwa NATO, w tym przypadku Łotwy, zostaje zaatakowany przez Rosję. Wszyscy, jak 4 muszkieterowie, wszyscy się rzucamy na ratunek i ratujemy piękną Białogłowę, w tym przypadku Łotwę. Drugi scenariusz...
Przerwę panu, panie Piotrze, jeśli możemy w tym momencie przerwać. No bo to jest właśnie dobry punkt wyjścia. Mamy scenariusz numer 1, mur beton. Tak. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Ale co to w praktyce oznacza? No bo to musimy wiedzieć, jakie są realne zdolności państw NATO, jakimi siłami dysponujemy, jak szybko te siły mogą pojawić się no w tym punkcie na mapie, gdzie mamy do czynienia z narastaniem napięcia. Kto będzie wnosił kontrybucję do tych sił, no bo to NATO to nie jest jeszcze jedno państwo póki co, tylko to są różne państwa i może się okazać, że jedno z tych państw będzie musiało wnieść 70% sił i środków, ryzykując to, że to może nie być ostatni konflikt i będzie jakoś osłabione, no choćby czasowo i choćby odcinkowo, no bo przykładowo, gdybyśmy to my wysłali naszych żołnierzy na Łotwę, no to odkrywamy się na innych kierunkach, ale taka sama kalkulacja jest, jeśli chodzi, dajmy na to, o armię Finlandii, która oczywiście jest armią niewielką, jeśli chodzi o potencjał kadrowy, znacznie większą, jeśli chodzi o potencjał aktywnej rezerwy, którą można relatywnie szybko zmobilizować, tylko to relatywnie szybko to jest znowu 30 dni. Do 30 dni, tak? Czyli się mobilizujemy się w kolejne siły, a w komplet tej zmobilizowanej rezerwy mamy gdzieś po 30 dniach. To oznacza, że możliwości tej hipotetycznej Finlandii też są ograniczone, no ale potem te siły muszą dotrzeć. Trzeba wiedzieć, jaki jest potencjał transportowy. Gdyby to była Finlandia czy Szwecja, no to oni muszą przepłynąć przez Bałtyk. Musimy wiedzieć, ile jednorazowo jesteśmy w stanie sprzętu i żołnierzy załadować. Ja tylko zwracam delikatnie uwagę na fakt, że jedna brygada ma gdzieś około 1500 jednostek sprzętu. Jedna brygada. Do tego dochodzi gdzieś około 450-500 kontenerów z dodatkowym zaopatrzeniem, no nie licząc amunicji, dawek żywnościowych, obsługi medycznej, etc., etc. W związku z tym to wyzwanie logistyczne jest niebagatelne i teraz trzeba założyć, ile będziemy mogli w stanie przewieźć tego potencjału wojskowego już po uruchomieniu artykułu 5 w 100%, jak u Dima. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, to jeszcze nie znaczy, że od razu skokiem pantery armia szwedzka i fińska cudownym zrządzeniem opatrzności stanie w ciągu 20 godzin na granicy między, dajmy na to, Łotwą a Białorusią. To jest dość złożone i wymagające zadanie. I tu się pojawiają ta realna gra sił, nie na podstawie excelowskich zestawień, wielkości armii, wielkości naszych zasobów sprzętowych, tylko na podstawie zarówno tego, co mamy, jak szybko jesteśmy w stanie to zmobilizować i jak szybko jesteśmy z tymi zdolnościami dotrzeć w rejon zagrożenia, no bo to te trzy elementy muszą się spotkać w jednym miejscu i ten obraz już wcale nie jest, jak się zacznie tak rozważać sprawę, on wcale nie jest taki, bym powiedział, różowy, bo ja powiem tak. No przecież w 1939 roku Rzeczpospolita miała coś, co można by było od biedy w ramach naszego systemu sojuszniczego uznać za artykuł 5. Mieliśmy sojuszników, którzy zarówno wypowiedzieli wojnę Niemcom, jak i nawet swoje siły zmobilizowali po to, żeby wiązać potencjał niemiecki, przynajmniej częściowo. No ale co nam to
Właśnie.
dało? Oni nie byli w stanie dotrzeć, nawet gdyby oczywiście taką decyzję hipotetycznie podjęli, nie byli w stanie dotrzeć realnie z pomocą. I to jest ten dylemat, z którym dzisiaj mierzy się NATO na całej wschodniej flance. My nie mówimy o generalnej relacji sił. Ta generalna relacja sił jest oczywiście bardzo ważna, jeśli mówimy o skuteczności i potencjale odstraszania. Im jesteśmy silniejsi, im jesteśmy bardziej zjednoczeni. Ja uważam, że NATO jest dzisiaj bardziej zjednoczone niż jeszcze 2 lata temu. To jest pewien trend, który oceniam pozytywnie. Im jesteśmy lepiej wyposażeni i im częściej szkolimy się, prowadząc wielonarodowe manewry, tym pokazujemy w ramach pewnej komunikacji strategicznej naszemu przeciwnikowi, że nasze możliwości rosną. I my to robimy po to, ażeby odstraszyć, po to, ażeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wybuchu wojny. I nikt rozsądny nie twierdzi, że NATO akurat tej roli nie odgrywa, bo NATO tę rolę odgrywa dobrze. Tylko tu są dwie rzeczy. Czy po pierwsze, może mieć miejsce pewien brak synchronizacji, to znaczy NATO będzie rozwijać swoje zdolności wolniej niż przeciwnik. I przeciwnik może uznać, że jego przewaga narasta, ale może być też kierunek odwrotny. NATO będzie rozwijało swoje zdolności szybciej niż przeciwnik, i przeciwnik uzna, że okienko możliwości mu się zamyka i lepiej teraz przystąpić do działania, niż czekać, aż NATO się wzmocni i będzie stanowiło zagrożenie. W związku z tym tu są różne możliwości. Może wreszcie pojawić się taki agresor proxy. Białoruś może stać się w pewnych okolicznościach takim państwem, które będzie destabilizowało sytuację. Nie po to, żeby znów wielką wojnę prowadzić, ale oni już pokazali tym kryzysem migracyjnym, że są gotowi tego rodzaju rolę odgrywać. W związku z tym tu jest bardzo wiele różnych możliwości, ale z faktu, że my poprawiamy, mam nadzieję, skutecznie natowską politykę odstraszania, nie wynika jeszcze gwarancja, ani nawet stuprocentowa pewność, że ta polityka będzie polityką skuteczną. Dlatego, że nasz przeciwnik, taki jak Federacja Rosyjska, może uznać, że my blefujemy i że w gruncie rzeczy pozorujemy tylko pewną wolę działania w tym kierunku. Leadership Federacji Rosyjskiej może popełnić błąd strategiczny, tego też nie należy wykluczyć. Może nas niedoceniać, a przeceniać siły własne, i może w związku z tym zdecydować się na jakąś formułę rozgrywki. I wtedy, kiedy odstraszanie okazuje się nieskuteczne, tak jak to miało miejsce w przypadku wojny na Ukrainie, no to wtedy już uruchamia się zupełnie inna logika, uruchamia się logika pola walki, co też będziemy pokazywać, bo tu grają już potencjały, grają zasoby, zdolności logistyczne, zdolności uzupełnienia, zdolności mobilizacji rezerw, zdolności produkcyjne całego sektora przemysłowego, i tu ta sytuacja wcale nie musi być bardzo korzystna, a przynajmniej dzisiaj wydaje się, że ona może jest nieco bardziej nawet niekorzystna niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu.
Chciałbym teraz pana poprosić o jeszcze krótkie skomentowanie pozostałych dwóch scenariuszy, które się pojawiają w tej dyskusji, bo pierwszy już pan się odniósł. Natomiast drugi to jest trochę tak nawiązując do pańskiego analogii z 39 rokiem. To znaczy, zamiast tego scenariusza numer jeden, czyli hollywoodzkiego, że wszyscy natychmiast się rzucają na ratunek Łotwie, no to zaczynają się zastanawianie, deliberacje, Portugalczycy się zastanawiają, co mogą zrobić, Turcy, co mogą zrobić, Niemcy oczywiście wsklinczowani wewnętrznie, no ale Ameryka chce bronić swojego odstraszania i w ogóle NATO i wiarygodności Zachodu, w związku z tym zaczyna naciskać na kraje najbliżej położone państw bałtyckich, czyli krótko mówiąc na Polskę, Finlandię, żeby natychmiast przybyły na ratunek zaatakowanej Łotwie. My mówimy ok, idziemy, zostajemy pobici ciężko i dlaczego uważam, że to jest nawiązanie trochę do scenariusza 39 roku? No bo może kiedyś za 5 lat, 10 czy 15 ten Zachód wreszcie tą Rosję pokona, ale co z tego, jak my zostaniemy skrwawieni, pobici i zaorani już w pierwszej bitwie? Niewielkie to będzie dla nas pocieszenie, że ta wojna skończy się, nie wiem, za parę lat zwycięstwem Zachodu. Czy uważa pan to za prawdopodobne?
No, my musimy pamiętać o tym, że gra wojenna to są scenariusze, które nieraz dość celowo się uskrajnia, po to, żeby wiedzieć, jak się będziemy zachowywać w danej sytuacji. Generalnie rzecz biorąc, scenariusze gry wojennej powinny być moim zdaniem tak skonstruowane, żebyśmy my zawsze przegrali. Znaczy organizowanie gier wojennych po to, żebyśmy my wygrali, nie ma sensu, bo wtedy będziemy się utwierdzali w przekonaniu, że jesteśmy dobrze przygotowani i nic nie trzeba zmieniać. No to jest w ogóle bezsens. Gra wojenna służy temu, żebyśmy my zrozumieli, gdzie jesteśmy słabi, i ten czas, który mamy, wyzyskali na to, żeby poprawić i naszą sytuację.
Przepraszam, panie Marku, ale to jest psychologicznie niemożliwe. Jeżeli w wojsku są toczone w polskim gry wojenne, to żaden generał nie chce przegrać gry wojennej. Jak on będzie wyglądał przed...
Nie są wtedy żadne gry wojenne. Z całym szacunkiem, gry wojenne... gry wojenne, które my wygrywamy... To są w ogóle do niczego niepotrzebne, bo one niczemu nie służą. No to są wtedy ewentualnie jakąś zabawą czy rozrywką, jeśli ktoś coś takiego lubi. Ja uczestniczyłem w grze wojennej jeszcze przed wojną na Ukrainie w dowództwie komponentu wojsk specjalnych, która była długą grą. Ja akurat tam grałem czerwonymi, czyli odgrywałem Rosjan, bo niestety taka rola zawsze mi przypada z racji pewnej specjalizacji, którą sobie dobrowolnie wybrałem, ale to jest niewdzięczna rola, bo niestety musiałem tę wojnę wygrać i wygrałem ją, taka jest moja ocena. Oczywiście nasze siły specjalne doskonale radziły sobie ze wszystkimi wyzwaniami, ale w wojnie można mężnie i skutecznie walczyć, a wojnę można też przegrać mimo tego. O tym też musimy pamiętać, że można zwyciężać, nawet można nawet wygrać wszystkie bitwy i historia zna takie przykłady, że państwo, które ostatecznie wojnę przegrało, wygrało wszystkie bitwy na froncie, bo wojna to nie jest tylko to, co dzieje się na froncie, to front jest elementem znacznie większej rozgrywki, więc w tym sensie nie traktowałbym gry wojennej jako pewnego takiego scenariusza opisującego, co się stanie. To jednak jest gra, to jest jednak pewien test i sprawdzenie naszego myślenia o sytuacji strategicznej, o tym, jak się podejmuje decyzje, sprawdzenie naszych reakcji, też i zdolności do podjęcia decyzji, która nie budzi wątpliwości, bo uczestnicy, taki jest nasz plan, uczestnicy tej gry wojennej będą mieli do wyboru różne opcje, różne decyzje, które będziemy podejmować jako państwo reagujące na zagrożenie. I to też jest istotne, czy my będziemy w stanie te decyzje podejmować w sposób jakby zbliżony do jednomyślności, no bo 100% głosów na jakąś opcję nie padnie, ale już zbliżone do jednomyślności jest dość istotnym czynnikiem pokazującym pewną spoistość zarówno na poziomie myślenia o sytuacji strategicznej, jak i działania na rzecz pewnych rozwiązań. No ale jeżeli będziemy mieli idealnie równomierny rozstrzał między różnymi opcjami, no w tym konkretnym przykładzie, na przykład, którego tu używaliśmy, między opcją wysłania wojska polskiego z pomocą zaatakowanej Łotwie albo niewysyłania wojska polskiego z pomocą zaatakowanej Łotwie. No w związku z tym, jeżeli nasi uczestnicy rozłożą swoje głosy prawie równomiernie, to też jest dość istotna informacja z punktu widzenia przywództwa państwowego, jak może wyglądać sytuacja jakby wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z realnym konfliktem. Bo jeśli mówimy o sytuacji Ukrainy, no to często podnosimy ten wątek, czy tę opinię, że jedną z obszarów siły Ukrainy jest to, że większa, zdecydowana część społeczeństwa opowiada się za kontynuowaniem walki, nawet wówczas, kiedy ta walka wydaje się być walką przegraną. No w związku z tym też to nasze zachowania naszych uczestników gry, no być może będzie jakimś elementem nas samych instruującym czy opisującym, jak może wyglądać nasza reakcja jako społeczeństwa, jako obywateli Rzeczpospolitej w sytuacji zagrożenia. To, to też jest taki obszar, który trzeba badać.
Dokładnie, bo to chciałem wtrącić tylko jedną rzecz i to od razu trzeci scenariusz, bo z reguły ludzie to jest taka natura ludzka, że są skorzy do przelewania cudzej krwi. Własnej to już tak niechętnie, w związku z tym, i to jest ten trzeci scenariusz, a może najlepiej byłoby odpuścić po prostu. To znaczy, wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że państwa bałtyckie są bardzo trudne do obrony. I jest jeszcze trzecia opcja, to znaczy można ustąpić i powiedzieć, dobra, no trudno, zaprotestować przeciwko Rosji, obłożyć ją kolejnymi sankcjami, ale w ogóle nie iść na ratunek. Czy taki scenariusz bierze pan pod uwagę, czy też to byłoby kompletny koniec Zachodu, koniec NATO i koniec jego wiarygodności?
Znaczy, w naszej grze wojennej...
Nie, już w rzeczywistości.
A w naszej grze, no, ta gra wojenna rozwija się według pewnej logiki, no ona, gdyby uczestnicy wybrali opcję nie walczymy, to nie byłaby żadna gra wojenna.
Nie, już abstrahując od gry wojennej.
Ale w rzeczywistości...
Uważa pan, że tak się może skończyć prawdziwa rozgrywka, że po prostu dzisiaj dużo gadamy, jak pomóc Łotwie, a kiedy przyjdzie co do czego, to wszystkie, całe NATO dojdzie do wniosku, dobra, no to nie warto umierać po prostu za Rygę i zostaną te państwa porzucone.
Ja bym wolał mówić o Polsce, a nie o całym NATO. Bo jeśli mówimy o całym NATO, to ja mam takie wrażenie, że my trochę zdejmujemy z siebie odpowiedzialność za nasze decyzje. Prawda. To będzie decyzja obywateli Rzeczpospolitej. Czy użyć naszych sił zbrojnych po to, żeby pomóc zaatakowanemu sojusznikowi. Tak jak ja odczytuję nastroje obywateli, mogę się mylić, ale ja uważam, że wcale nie ma pewności, iż my podejmiemy decyzję o przyjściu z odsieczą czy przyjściu z pomocą. Wydaje mi się, że te nastroje na rzecz zachowania pokoju za wszelką cenę są nastrojami dość silnymi. One będą jeszcze wzmacniane moim zdaniem przez rosyjską albo prorosyjską propagandę. Nawet jeśli ta propaganda będzie bardzo, tak bym powiedział, zniuansowana. Znaczy nie będzie otwarcie prorosyjska, tylko będzie otwarcie, na przykład odwoływała się do tradycji, które w ogóle nie mają nic wspólnego z interesem rosyjskim. W związku z tym potencjał jakby ustępstw wobec żądań politycznych Federacji Rosyjskiej uważam w Polsce i szerzej w całym NATO za dość duży. Zresztą powiem tak, my jesteśmy również obserwowani pod tym kątem jak przez naszych sojuszników. Oczywiście dużo mówi się o deklaracjach związanych z poziomem wydatków wojskowych. To jest wszędzie podkreślane, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o zbrojenia. Tylko że jeszcze póki co ten poziom wydatków nie przekłada się na realne zdolności, bo nasze siły lądowe według tam ostatniego Military Balance 2024 to jest gdzieś około 60 tysięcy żołnierzy, w związku z tym to nie jest potencjał, który oszałamia swoją wielkością. Jesteśmy, zakładam, na drodze jego zwiększenia, ale dzisiaj jeszcze o tym nie można mówić jako już o fakcie. Natomiast są pewne niepokojące trendy społeczne, a przynajmniej przez część polskiego społeczeństwa wyraźnie artykułowane, co też jest dostrzegane wśród naszych sojuszników. Kilka dni temu czytałem taki artykuł we Frankfurter Allgemeine Zeitung, w którego autor pisze o tym, że Polacy, obawiając się wojny, już przygotowują się do tego, ażeby wynieść się z Polski. No tak to było określone. Niektórzy z nich przenoszą się do Niemiec, szukają tam sobie miejsca pracy i podejmują decyzję o przeprowadzce. Inni kupują nieruchomości w Hiszpanii. To już są twarde dane świadczące o tym, że Polacy tylko w ubiegłym roku podwoili zakupy nieruchomości w Hiszpanii. Oczywiście nadal są nie jakimś wielkim klientem, ale między 1 i chyba 0,2% udziału w rynku nieruchomości hiszpańskich w roku 2022, a 3 i chyba 4 albo 3,6% w roku 2023 jest dość zasadnicza zmiana pokazująca pewien trend. Zresztą badania opinii publicznej w Polsce mówią też o tym, że całkiem niemała grupa Polaków uważa, że na wypadek konfliktu najlepszym rozwiązaniem jest w ogóle ucieczka na zachód, a może już warto rozważać emigrację w znacznie bezpieczniejsze regiony. W związku z tym ja uważam, że generalnie my mamy w Polsce pewien problem, polegający głównie na tym, że uważamy, iż ktoś powinien nam zagwarantować bezpieczeństwo. I to różnie wygląda. Znaczy, mamy skłonność uważać, że to NATO musi nam zagwarantować bezpieczeństwo w ramach artykułu 5, dlatego traktujemy ten artykuł trochę jako zaklęcie magiczne. Nie wolno mówić, że jest być może inaczej niż my myślimy, bo w ten sposób sprowokujemy nieszczęście i okaże się, że no to ten artykuł 5 nie daje nam tego bezpieczeństwa, które najlepiej gdyby Amerykanie nam zagwarantowali, a my chętnie, ale będziemy tylko dopomagać. Ci wielcy niech idą pierwsi, to się to o tym często mówi, tylko że musimy pamiętać, że to zagrożenie może się pojawić na polskiej granicy, a nie na granicy między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Chyba byśmy zareagowali dość dziwnie, gdyby Donald Trump zaproponował, ażeby granicy Teksasu z Meksykiem strzegły polskie Wojska Obrony Terytorialnej w ramach pomocy sojuszniczej. Ale już jeśli chodzi o granicę polską, to oczekujemy, że Amerykanie tutaj zaczną odgrywać większą rolę, bo mamy artykuł 5.
Panie Marku, no przepraszam bardzo, ale Polska leży w amerykańskiej strefie wpływów, a nie Ameryka w polskiej strefie wpływów. To jest logika wielkich mocarstw i ich państw klientelistycznych, które oczekują od swojego hegemona ochrony. No. Nie mamy równości.
No, oczywiście, że nie mamy równości. Nawet bym był się skłonny zgodzić z pańską tezą o strefie wpływów, ale tym bardziej, jeśli tak jest, jak pan mówi, to powiem tak, fakt istnienia Polski nie konstytuuje amerykańskiego imperium. Dokładnie. Ameryka była imperium i może być imperium, nawet jeśli Polska nie istniałaby jako byt suwerenny. I z punktu widzenia interesu amerykańskiego, oczywiście Polska jest ważnym państwem, ja nie lekceważę tego, ale nie jest państwem konstytuującym sam fakt pozycji istnienia jako państwa Stanów Zjednoczonych. Natomiast z perspektywy Polaka, przynajmniej dla mnie, fakt istnienia Polski bądź jej nieistnienia ma absolutnie kluczowe znaczenie. To znaczy ja powiem tak, gdybym miał do wyboru nieistnienie Polski, ale utrzymanie imperium amerykańskiego, to nie interesuje mnie ta opcja. Wolałbym istnienie Polski, nawet jeśli by amerykańskie imperium przestało istnieć. Ale też staram się rozeznać nastroje Polaków, bo to są moi współobywatele. Ja uważam, że spora część z nich uważa, że państwo polskie jest w gruncie rzeczy im do niczego niepotrzebne i w takim prywatnym planie życia dla siebie i być może następnych pokoleń, oni dopuszczają opcję, że będą żyli czy to w Hiszpanii, czy nie wiem, w Teksasie, czy być może na Islandii. To już miejsce nie ma aż takiego znaczenia. To jest oczywiście możliwe. Ja tego, każdy ma prawo wyboru. W każdej naszej rodzinie byli ludzie, którzy pewnie wyjechali za granicę i stracili swoją polskość. To są koleje narodu polskiego. Tak ukształtowała się nasza historia. No ale jeśli już rozmawiamy o skłonności do walki i do obrony naszej przestrzeni, czyli państwa polskiego, no to jest pewien czynnik, który jest jakby absolutnie najważniejszy. No my musimy chcieć utrzymać suwerenność. To też jest bardzo uważnie obserwowane przez naszych sojuszników, dlatego ja taką tezę stawiam, co zresztą moim zdaniem potwierdziły wydarzenia na Ukrainie, że ich skłonność do angażowania się, w tym i angażowania się wojskowego po naszej stronie jest wprost proporcjonalna do naszej skłonności i naszych zdolności. Znaczy im my jesteśmy, my jako państwo i społeczeństwo, bardziej zespoleni i skoncentrowani na budowaniu naszej obronności, tym prawdopodobieństwo, że sojusznicy nam pomogą, jest większe, a nie mniejsze. I odwrotnie. I my jesteśmy słabsi, podzieleni, niezdecydowani, tym prawdopodobieństwo, że sojusznicy nie będą chcieli ginąć za Gdańsk, jest większe. No to jest dość, w moim rozumieniu, dość oczywiste. No i teraz musimy postawić sobie pytanie, jaki my sygnał wysyłamy nie do Rosji, bo Rosjanie w ogóle nas raczej traktują jako pewną zdawali drogę, jako takie państwo trochę sezonowe, które ma niedojrzałe elity. Ale ja się pytam, jaki my sygnał wysyłamy dla naszych sojuszników, bo to jest najważniejsze, bo przecież chcemy liczyć na artykuł 5. Nie chcemy przeżywać takiego zawodu, jaki przeżywali nasi dziadkowie w roku 1939. No to ja się pytam, no jeżeli w Niemczech otwarcie dyskutuje się o systemie służby powszechnej, jeżeli kilka dni temu Borys Pistorius zaproponował reformę Bundeswehry, jednym z celów tej reformy jest doprowadzenie do sytuacji, iż za pół roku będzie można wprowadzić w Niemczech system służby powszechnej, oczywiście nie przesądzając, czy świat polityki podejmie taką decyzję. Ale żeby świat polityki mógł podjąć racjonalną decyzję, to siły zbrojne muszą się do tego przygotować. Muszą mieć koszary, instruktorów, plany szkoleniowe, no całą masę różnych rzeczy, bo w przeciwnym razie ta decyzja jest absurdalna. 53% obywateli niemieckich dzisiaj mówi, że jest za, popiera ideę przywrócenia powszechnej służby wojskowej, oczywiście w tak zwanym modelu szwedzkim, czyli pewnie gdzieś koło 10% populacji ludzi młodych w wieku poborowym zostanie do armii wcielonych. Będą wybierani ci najbardziej przydatni, ci najbardziej rokujący najlepiej i oni też dostaną oczywiście odpowiednie uposażenie, takie, żeby to było konkurencyjne na rynku pracy. No ale to jest pewien sygnał strategiczny również wysyłany do sojuszników i do przeciwników. My rozpoczynamy pewien proces, jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy gotowi na ponoszenie ciężarów, jesteśmy gotowi też na osobiste zaangażowanie na rzecz naszego bezpieczeństwa. A jaki sygnał my wysyłamy? No to jest pytanie, które musimy sobie każdy sam udzielić odpowiedzi. Ja na przykład często mówię o powszechnej służbie wojskowej, to skorzystam z okazji, bo jestem często o to atakowany i bardzo wielu komentujących mówi tak, to idź sam do wojska i wyślij jeszcze najlepiej swojego syna. No to ja im odpowiadam, że dostałem kartę mobilizacyjną i z pewnością pójdę, jeżeli sytuacja się tak zaostrzy. Myślę, że podobnie mój 24-letni syn Wojciech. W związku z tym to już bym prosił tych mądrali, którzy tego rodzaju komentarze piszą, żeby sobie darowali, bo jeżeli nie mają odwagi pomyśleć o swojej wspólnocie, o bezpieczeństwie swoich rodzin, swoich dzieci, swoich żon, i chętnie by zapakowali się do samochodu i dali dyla możliwie szybko, jeśli tylko cokolwiek się zacznie dziać, to niech się sami wstydzą. Niech nie sugerują, że inni będą zachowywali się w taki sam sposób.
Panie Marku, to chyba jedna z najmocniejszych puent dyskusji w historii realnej. Bardzo, bardzo panu dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A przypominam wszystkim widzom, no już teraz chyba po tej rozmowie nie trzeba państwa przekonywać. wielkagrawojedna.pl. Zachęcam do udziału 27 kwietnia Grawojedna z udziałem pana Marka Budzisza, generała Waldemara Skrzypczaka. Wiem, że pan pułkownik Lewandowski jest również w to zaangażowany. Zajrzyjcie na stronę wielkagrawojedna.pl. Tam można kupić bilety i zniżka dla widzów historii realnej na hasło Historia Realna i dodam, że będziecie państwo mogli w czasie rzeczywistym wpływać na przebieg tej gry. A przypomnę, że scenariusz jest następujący. Konfrontacja z Rosją w roku 2026. Moim i państwa gościem był pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję.
I zachęcam do zapoznania się z książkami naszego dzisiejszego gościa. Pauza strategiczna i Opus Magnum, Samotność strategiczna Polski. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję, że jesteście z nami, że nas wspieracie, drodzy państwo, na Patronite i na YouTubie. Dzięki wsparciu widzów możemy tak prężnie działać, jak działamy. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie m.in. nową książkę Jacka Wartosiaka Wojna o Ukrainę, wojna o świat z autografem autora. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, a czas, jak wiadomo, jest w obecnych czasach najważniejszy. Kciuk dla militaria.pl, bądź gotowy zawsze, rewelacyjny sklep, bardzo państwu go polecam. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, w której znajdziecie tysiące książek o geopolityce, historii i innych tematach, które poruszamy w naszych audycjach. Sam korzystam z Legimi, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.